Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wierzę w grzechu w odpuszczenie. Z Ewangelii świętego Mateusza. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są twoje grzechy. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej? Czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Więc mówi do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wtedy wstał i odszedł do domu. Historia paralityka z Kafarnaum dotyka kwestii ciała i ducha. Pan Jezus wyraźnie zajął się najpierw duszą paralityka, nie bacząc jakby na kalectwo. I ten fakt spowodował całe zamieszanie z uczonymi w piśmie. A człowiek dla Pana Jezusa to przede wszystkim duch. Nie znaczy to, że ciało jest nieważne czy złe. Ale to nauka dla nas, dla tego czasu, w którym żyjemy. Godność człowieka, jego istotna wartość, niepowtarzalność i wielkość leżą w sferze ducha. I to tylko Bóg może tego ducha odmienić. Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Człowiek może grzech popełnić, ale wyłącznie Bóg może go odpuścić. Pan Jezus podejmuje działanie, które uzdrawia całego człowieka. Wskazuje na grzech, który jest o wiele groźniejszym paraliżem, gdyż obezwładnia ducha, wnętrze człowieka. Ta choroba, zwłaszcza dziś, nie jest uznawana. Kto dziś przejmuje się grzechami? Człowiek, i to każdy bez wyjątku, nabawił się tej choroby, oddalając się od Boga i pomimo wielu wysiłków podejmowanych dziś przez psychologów, człowiek o własnych siłach nie może się uwolnić od tego brzemienia, paraliżu. Co więcej, o własnych siłach nie może sprawić, by więcej nie grzeszyć. Stąd w Starym Testamencie już czytamy: Nie wzywałeś mnie, bo się mną znudziłeś, Izraelu. Raczej mi przykrość zadałeś. Ja przekreślam twoje przestępstwa i nie wspominam twoich grzechów. To się opowiada historię księdza i świątobliwej niewiasty, która codziennie przychodzi i opowiada swoje objawienia, jakich doznaje. Ksiądz postanawia raz na zawsze zdemaskować jej oszustwo, jak ocenia. Więc mówi: słuchaj, jeśli następnym razem będziesz miała objawienie i rozmawiała z Bogiem, powiedz mu, żeby ci wymienił moje grzechy, te, które tylko ja znam. Przekonam się wtedy, czy on rzeczywiście mówi do ciebie. Po kilku dniach ona wraca. No i co? Rozmawiałaś z Bogiem? Pyta ksiądz. Tak. No i co, powiedział ci moje grzechy? Powiedział, że nie może ich wymienić, bo już o nich zapomniał. To jest Bóg, jego przebaczenie. To w nas siedzi zawsze. Wybaczam, ale ci nie zapomnę. Mówią, że pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych był wspaniałym człowiekiem, bo miał dobrego ojca. Wydaje się, że tak można by powiedzieć o wielu ludziach. Wiele zawdzięcza się dobremu ojcu. Dobry ojciec to nie ten, który nosi dziecko na rękach i obsypuje zabawkami, ale ten, który prowadzi je za rękę i uczy chodzić prosto. Uczy jeść zwykły chleb i daje lekarstwo, czasem gorzkie. Gdy człowiek pragnie nazwać niepojętą miłość Boga wyrażającą się w przebaczaniu, miłosierdziu, bierze te pojęcia z otaczającego świata i mówi, że Bóg jest dobry. Co niektórzy widzą Boga jako staruszka dającego się nabijać w butelkę. Jakże więc ten dobry Bóg może imponować dzisiejszemu człowiekowi, który ceni potęgę, bystrość, inteligencję i rozumność działania? Czeka więc dobry Bóg między napięciami naszych dróg na te chwile, kiedy człowiek potrafi to zobaczyć, że Bóg mu jest potrzebny. Kiedy to jest możliwe? Kiedy miłość w nas zwycięża. Kochajcie człowieka nawet w jego grzechu. Kochajcie wszystkie Boże stworzenia, zarówno w wielkiej potędze, jak i w wielkim działaniu, ale i w każdym ziarnku piasku. Ale są takie choroby ludzkiego wnętrza, o których człowiek nie chce wiedzieć. Są choroby, do których trudno się przyznać. Ukrywamy je przed bliskimi. Tą chorobą są nasze grzechy. Pycha, egoizm, chciwość, nienawiść, nieczystość. I człowiek jest dotknięty nie fizycznym, ale tym duchowym paraliżem. Stąd to Chrystusowe odpuszczają się Twoje grzechy. Nie ma takiego grzechu. Nie ma takiej słabości, która byłaby większa niż miłość Boga. Trzeba się odważyć spotkać z tą miłością. I po to właśnie jest Kościół. Miejsce przemienienia tego, co ludzkie, w to, co boskie. I po to jest nasze życie, nasze spowiedzi, bo wolność jest w nas. I trzeba pomóc ludziom, aby to zobaczyli. Wszystko w Panu Jezusie dokonało się na tak. Nad wejściem do gmachu sądu umieszcza się najczęściej ten stary rzymski symbol. Statua sprawiedliwości, młoda kobieta z oczami zasłoniętymi przepaską, trzyma w ręku wagę i waży sprawiedliwie. W naszym wyznaniu wiary umieściliśmy też jakby wizerunki Boga. Wierzę w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela, ale też w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, który umarł na krzyżu dla zbawienia, dla uwolnienia od grzechów. Miłosierdzie Boże, trzeba na nowo wierzyć. Te nasze czasy świętej Faustyny nie mogą przeminąć bez echa. Trzeba znaleźć ludzi, którzy zaniosą sparaliżowanych do Boga, którzy pomogą uwierzyć potrzebę Kościoła, spowiedzi i pokornego przyznania się do win. Ale zawsze trzeba zobaczyć tym wszystkim człowieka. Ale i człowiek musi zobaczyć Boga. Jezus Chrystus mówił do świętej Faustyny, nie najgorsze jest to, że ludzie ranią moje serce swoimi grzechami, ale to, że nie idą do mnie. Zdumieli się wszyscy wtedy z tym paralitykiem, jak czytamy w Ewangelii, i wielbili Boga, mówiąc, jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Cóż to zdumiało zebranych ludzi wokół Jezusa? Co takiego się stało, że wszyscy zaczęli uwielbiać Boga? To wypowiedziane przez Jezusa słowa. Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Fakt uzdrowienia sparaliżowanego człowieka, który odzyskał władzę w swoich nogach, który mógł już o własnych siłach powrócić do swego domu, wywołały taką reakcję słuchających, obserwujących, którzy byli w domu. Ciekawe w tej scenie jest to, że ten człowiek, którego ewangelista ukrywa pod rodzajem choroby, nazywając paralitykiem, do momentu uzdrowienia nic nie robi. Nie mówi, cały czas milczy. Tak jakby choroba, cierpienie odebrało mu również mowę. Bo cierpienie jest pewną tajemnicą i czyni również z człowieka tajemnicę. A gdyby człowiek ten mówi milcząco, że nie pojmuje, to go przerasta i oddaje się całkowicie do dyspozycji Pana Jezusa. Poddaje się całkowicie Jego woli. Zdaje się całkowicie na Boga. Pisarka wspomina swoje lata. Jako kilkunastoletnie dziecko zachorowała na paraliż dziecięcy, po którym pozostał niedowład nóg. Choroba postępowała. Życie stawało się koszmarem, oddalone od cieszących się zdrowiem. Koleżanek, kolegów uważała, że przychodzi to, co najgorsze. Traciła powoli słuch, mowa coraz mniej wyraźna, a była bardzo uzdolnioną dziewczynką, marzyła o studiach. W tym swoim ogromnym cierpieniu pisała listy, w jednym z nich pisała: jestem pogodna, Bóg tak chciał, abym była w tym stanie. Nie obawiam się Boga, jestem w Jego rękach. To najczulsze ręce, które prowadzą mnie drogą miłości i pokoju. Bóg troszczy się o kwiaty na łąkach, o ptaki w powietrzu. Oto dlaczego jestem pełna radości. Niezwykła wiara. Powiemy, widząc ich wiarę, Jezus uzdrowił, ulitował się. Wielu dziś mówi, wiara to moja osobista sprawa. Nieprawda. Wszyscy jesteśmy złączeni w jedno, wspólnotę. Pewno, że nie da się wierzyć za kogoś, ale można pomóc w odnalezieniu wiary, umocnianiu. Można modlić się o wzrost wiary. Przypomnijmy sobie świętą Monikę, modlącą się latami za swojego syna Augustyna, a my sami, czy wiemy, ile zawdzięczamy żywym czy naszym zmarłym? Tyle razy myślimy o zdrowiu naszego ciała, tyle zabiegów, leczeń i tylko Pan Jezus wie, co komu potrzebne. Najpierw udzielił paralitykowi odpuszczenia grzechów. To było mu bardziej potrzebne niż uzdrowienie ciała. Wyglądało więc, jakby skrzywdził tego chorego, a wobec otoczenia jakby zbluźnił, jak oni mówili, grzechy odpuszczać może człowiek, tylko sam Bóg. Trzeba było znowu potwierdzenia Jego boskiej mocy. I tak nieskończenie miłosierny Bóg wielokrotnie przez całe wieki przebacza, odpuszcza nam grzechy, oczekując tylko na naszą ufność i wiarę. My także chcielibyśmy dziś wołać: Panie, nam trzeba zdrowia, my szukamy pracy. Niech Pan Bóg da pieniądze, domy, chleb tylu ludziom. Często wiara w ludzi, w technikę przewyższa naszą wiarę w Boga. A Pan nikogo nie przymusza, czeka. Każdy, kto oglądał piękne dywany, mówię tu zwłaszcza o tych tak zwanych rarasach, nie spodziewałby się, że odwrócone na drugą stronę są zbiorem węzłów, pośród których trudno szukać piękna. Dwie strony, jakby jasna i ciemna. Plątanina nici węzłów i piękne wzory, układające się w ludzkie postacie, drzewa. Zawsze chcemy pokazać tę piękniejszą stronę. Wykładamy wobec ludzi nasze dobre strony, cechy charakteru, osobowości, a drugą stronę chcemy zakryć przed ludźmi, czasem i przed sobą. Nasze przywary, nałogi, popełnione zło głęboko chowamy, ale o nich nie można zapomnieć. I dobrze, że są wyrzuty sumienia i sakrament pokuty. Zmieniają się ludzie, mijają władcy, a Bóg pełen miłosierdzia pyta nas o wiarę. Odwieczny Syn Boży przebywa wśród nas, by nie tylko gładzić grzechy ludzkości, ale czynić z nas, ludzi, wiary, nadziei i miłości. Ufaj, Synu, Córko, cierpiącemu przez wiele lat narodowi w niewoli babilońskiej, Bóg prostuje drogi, przywraca wolność, puszcza w niepamięć, odpuszcza. To prawda, grzech rani Boga i człowieka. Nie jest tylko przekroczeniem prawa. Odejście od Boga jest faktem tragicznym. Ale ten dobry Bóg pochyla się nad nami i przywraca nas Bogu i samym sobie. Ileż to razy było. Ewangelia o dwóch cudach, cichym i głośnym. O cichym cudzie rozgrzeszenia, głośnym cudzie uzdrowienia. Panie, daj nam się radować tych cichych cudów, nie mniej niż tych głośnych.